Maciej Miłkowski w nieco innej niż zwykle, a przynajmniej u mnie, roli. Dzień dobry, Macieju.
Dzień dobry, cześć.
Cieszę się, choć nie do końca, że będziemy dzisiaj rozmawiać, ale tak jak powiedziałam ci przed momentem, temat wydaje mi się na tyle ważny i na tyle nie do końca jednoznacznie, mam wrażenie, że opisywany w social mediach, czy w ogóle w mediach, a do tego mamy największy i najkrótszy dostęp, to wydaje mi się, że jednak jest ważne, aby porozmawiać o wojnie i porozmawiać o wojnie w kontekście rozmów z dziećmi. Maćku, myślę, że takie podstawowe pytanie, które powinno wybrzmieć, to w ogóle czy rozmawiać? Bo zdaje się, że zdania są podzielone, niestety.
Wiesz co, oczywiście wyrozmawiać, to znaczy ja tu nie mam żadnej wątpliwości, pewnie wyrozmawiać. To jest też tak, że mamy do czynienia z wojną również informacyjną i myślę, że dzielenie się informacjami i to informacjami takimi przemyślanymi, racjonalnymi, sensownymi, dobrze podanymi, to też jest działanie, które robić należy. Ale wiesz, ogólnie jest tak, że czasami mamy takie dylematy, ludzie mają takie dylematy, czy o czymś komuś mówić, nie wiem, o chorobie, czy informować pacjenta o stanie zdrowia, jeśli ten stan jest niedobry, czy w rodzinie informować, czy mówić wnuczkowi o chorobie dziadka, czy mówić dziadkowi o chorobie wnuczka. Jest najczęściej tak, że w zdecydowanej większości przypadków raczej mówić. To jednak okazuje się lepsze. Można nie mówić, i tutaj na przykład dzieciom, można nie mówić o takich troskach, zmartwieniach, które są przejściowe, chwilowe. No jeżeli ja mam na przykład taki problem, że nie wiem, straciłem pracę, ale żyjemy w takim, a nie innym świecie, najprawdopodobniej ją w ciągu tygodnia czy miesiąca nową znajdę, to można o tym dziecku nie mówić, można przed tym dziecko chronić, bo ten problem się gdzieś tam z czasem sam rozwiąże i nie ma potrzeby dziecka w to angażować. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z problemami nierozwiązywalnymi albo takimi, które będą z nami, no tak jak w wypadku wojny, przez tygodnie, miesiące, a może i lata, no to oczywiście trzeba o tym z dziećmi rozmawiać, tak. No spotkałaś się z jakimiś innymi...
Tak, właśnie, właśnie do tego zmierzałam. To chyba mogę powiedzieć wprost, że moje dziecko, które ma lat prawie już 11, skończy za miesiąc, jest w czwartej klasie szkoły podstawowej. Przyszło nieco zbulwersowane, ponieważ od początku, czyli już ponad 2 tygodnie, dzisiaj jest bodaj 15 dzień rosyjskiej agresji w Ukrainie. Rozmawialiśmy bardzo otwarcie od początku o tym, jak sytuacja wygląda, co się dzieje i czy należy się bać, bo oczywiście padło pytanie, czy my umrzemy, no bo sytuacja wygląda niebezpiecznie, również w taki sposób jest kreowana przez media. No i moje dziecko przychodzi ze szkoły i mówi: mamo, bo pani pedagog powiedziała, że rodzice nie mogą z nami rozmawiać o wojnie, ponieważ ich obowiązkiem jest nas chronić. I byłam mocno skonsternowana, muszę ci powiedzieć, bo zgadzam się z tym, że nie należy dzieci bombardować informacjami zwłok na ulicach i być może faktycznie są pewne elementy, które są drastyczne. Poza tym uważam, że trzeba znać swoje dziecko, bo przecież dziecko dysponuje różnymi informacjami, które zbiera poza światem domowym, z którymi też się mierzy w jakiejś formie, przynajmniej ja to tak odczuwam. I też dzieci mają różną wrażliwość. No i właśnie bądź tu rodzicu mądry. Co byś doradzał w takiej sytuacji, no jednak kolizji informacyjnej między szkołą a domem?
Wiesz co, szczerze mówiąc, myślałem, że rozmawiamy tu o dylemacie informowania lub nieinformowania młodszych dzieci. W wypadku dziecka 11-letniego to ja w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, przecież dziecko 11-letnie jest już absolutnie gotowe na przyjęcie nawet najtrudniejszych informacji. Ta idea, żeby dziecko chronić przed czym? Przed, nie wiem, stresem, lękiem, napięciem. Rozumiem tę ideę, ale ona jest niewykonalna, to znaczy nie da się dziecka przed takimi rzeczami uchronić. Jest też tak, że jeżeli dziecko nie dostaje od nas informacji, to dostaje je z innych źródeł. No to jest trochę tak jak, wiesz, no z edukacją seksualną. No to są tematy, o których dziecko usłyszy i może lepiej, żeby usłyszało od nas, a nie od kogoś innego. Tak? I z wojną jest dokładnie tak samo. Informacje na ten temat do dzieci docierają. Jeżeli dziecko nie ma informacji na ten temat, to jego lęk, przed którym, jak rozumiem, ta pani pedagog też chce dzieci jakoś uchronić, raczej wzrasta niż maleje. Jeżeli dziecko obserwuje nas dorosłych, bo też jest tak, że my dorośli jesteśmy w podobnej sytuacji jak dzieci teraz, znaczy nasze emocje nie są diametralnie równe, jesteśmy mniej więcej w takiej samej sytuacji, boimy się, czujemy lęk, czujemy strach, czujemy niepewność, czujemy zagrożenie i my dorośli i nasze dzieci. Jeżeli dziecko nie dostaje od nas informacji na temat tego, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, jakie są możliwe scenariusze rozwoju wypadków, to dostaje tylko te emocje. To znaczy dziecko emocje wyczuwa, widzi nasz lęk, widzi nasz strach i to potęguje jego własne lęki tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli dostaje trochę informacji, no to te lęki pozwala momentami nieco zracjonalizować czy zneutralizować. Jeśli dziecko widzi nas siedzących przed telewizorem przez większość dnia, no to chociaż przynajmniej tam coś zobaczy na tym ekranie, ale jeżeli widzi nas siedzących przed laptopem albo przed telefonem, a większość z nas przecież z takich mediów także bierze informacje na temat tej wojny, to widzi, że my się czymś przejmujemy, że my się czymś emocjonujemy, że my się czegoś boimy, a nie wie czego. To tylko wzmaga moim zdaniem lęku tych dzieci. Myślę, że z dziećmi warto rozmawiać na takim poziomie racjonalnym, poziomie faktów. To znaczy trzeba im jak najwięcej powiedzieć na temat tej wojny, jak najwięcej wytłumaczyć. Moje dziecko też ma 11 lat i każdy dzień zaczyna od sprawdzania kursu rubla, wiesz, i czerpie z tego taką ogromną satysfakcję, że ten rubel spada. To znaczy pokazuję mu różne aspekty tej wojny i pokazuję mu też te momenty, te miejsca, w których jednak informacje są mniej więcej pozytywne dla nas, a nie tylko negatywne.
No właśnie, bo na stronie UNICEF-u, wiesz, wyczytałam, przygotowując się do naszego spotkania, tam też pojawił się wątek w tej zakładce UNICEF dla każdego dziecka o tym właśnie, jak rozmawiać. I tam pojawiła się taka informacja związana z tym, żeby starać się skupiać na rzeczach dobrych, czyli na przykład na działaniach na rzecz uchodźców, na pomocy względem drugiego człowieka, na tym, jak ludzie się wspierają. Czy w ogóle w kontekście wojny to jest też dla mnie trudna sytuacja? Czy można w taki sposób stawiać w ogóle na szali informacje o wojnie, która, umówmy się, jest zła i chyba też nie należy się tego słowa bać, że coś jest złe, a powiedzmy, że pospolite ruszenie związane z pomocą. Jak tutaj manewrować?
Wiesz co, na pewno warto kanalizować emocje dzieci w stronę działań pozytywnych, to znaczy w stronę bezpośredniej pomocy. To jest oczywiście najlepsze, co można zrobić. Zresztą to jest najlepsze, co można zrobić dla samego siebie. I ja mam takie doświadczenia, że przez kilka dni byłem dosyć mocno zaangażowany w bezpośrednią pomoc konkretnym osobom i to były dla mnie bardzo dobre dni, bo to były dni, kiedy ja nie siedziałem przed laptopem i nie śledziłem informacji na bieżąco z frontu. Kiedy ten okres się skończył, no to ja znowu właściwie spędzam dzień w internecie, więc też to czuję, że jest trudniej. Dla dzieci jest tak samo, to znaczy jeżeli dzieci możemy zaangażować w jakąkolwiek formę bezpośrednią pomocy, to warto to zrobić. Oczywiście tutaj są takie, wiesz, dylematy, to znaczy wydaje mi się, że jednak najefektywniejszą formą pomocy w tej chwili, jeżeli nie jesteśmy w stanie pomagać bezpośrednio konkretnym osobom, no to jest jednak pomoc finansowa, to znaczy jednak pewnie lepiej zrobić przelew niż zrobić zbiórkę używanych pluszowych zabawek, jak robi większość szkół. I to jest pewnie mniej spektakularne dla dziecka, to znaczy dla dziecka jednak zaangażowanie w coś, co robi bezpośrednio, jest bardziej kojące niż to, że my pomagamy tylko i wyłącznie finansowo, ale mi się wydaje, że warto i do tej skarbonki dziecięcej też sięgnąć. A jeśli robimy przelew albo ustawiamy jakiś stały przelew, warto to zrobić z dzieckiem na kolanach, powiedzieć mu, komu wpłacamy, na co wpłacamy, dlaczego to robimy. Mówiłaś też wcześniej o tych obrazach wojennych, bo o tym też chcę to powiedzieć. Wiesz co, ja nie mam wrażenia, i to jest też jakieś bardzo pozytywne dla mnie, w tych mediach, w których ja śledzę tę wojnę, ja nie widzę bardzo drastycznych obrazów, takich, których nie mógłbym pokazać mojemu dziecku. Raczej się tym nie epatuję w porównaniu z poprzednimi wojnami, które jakoś tam pamiętam medialnie. Tutaj tego tak bardzo nie ma. Natomiast jest bardzo duże, to też jest zresztą pewnie świadome działanie rządu ukraińskiego po prostu. To znaczy jest bardzo dużo elementów tych właśnie pozytywnych, również związanych z samymi tymi działaniami wojennymi, do których można się przyczepić, które można pokazać dzieciom. Zwróć uwagę, że każde, nawet najbardziej dramatyczne przemówienie prezydenta Ukrainy zawiera jakiś, nie chcę powiedzieć żart, ale jakiś taki element bardzo pozytywny w sensie emocjonalnym, bardzo mocno budujący, bardzo mocno dający nadzieję. I to też warto dzieciom pokazywać. Warto też, myślę, z dziećmi rozmawiać o faktach. To znaczy warto pokazać dzieciom mapę, pokazać, gdzie to jest, co tam się dzieje, gdzie jest jeden kraj, gdzie jest drugi, jakie to są odległości, jak wyglądają te działania wojenne, o co tam się toczy w zasadzie gra. Myślę, że zejście na taki poziom racjonalności, poziom faktów po prostu pozwala trochę odkleić się od tych emocji, które są na pewno bardzo trudne. Jeśli chodzi o te lęki podstawowe, no czy umrzemy, wiesz, no to jest tak, że jednak zagrożenie, że po ulicach Krakowa będą rosyjskie czołgi szybko jeździć, nadal jest bardzo niewielkie. I to też trzeba dzieciom powiedzieć. Ale ono jest oczywiście o wiele większe niż było jeszcze miesiąc czy dwa temu. I to też trzeba dzieciom powiedzieć. Czyli że to zagrożenie wzrasta, ale ciągle jeszcze nie osiąga takiego poziomu, żebyśmy nie mogli tego naszego życia mniej więcej normalnie kontynuować, co też mi się wydaje dosyć ważne.
Maćku, a powiedz proszę, bo też jest taki problem z tym, jakich słów używać. Są takie wskazówki, które też gdzieś mi mignęły, żeby na przykład nie mówić o tym, kto jest dobry, a kto jest zły. Żeby nie dzielić na strony. Dlatego, że to zasiewa ziarno, być może, w młodym człowieku, pewnych antagonizmów, z którymi on będzie rósł. Być może przeniesie je na podwórko. Być może na przykład... Dzieci, które wyemigrowały z Rosji, są w jego klasie. Wiemy, że w znakomitej większości są to dzieci z Ukrainy, akurat jeśli chodzi o Kraków, ale przecież być może ta sytuacja jest inna. I że być może to będzie generowało konflikt, będzie generowało jakąś agresję i złość, czyli tak naprawdę emocje przenoszone na grupę rówieśniczą. To w takim razie jak mówić o tym, co się dzieje, no żeby takich sytuacji nie generować?
Wiesz co, na pewno jest duże ryzyko wzrostu nastrojów antyrosyjskich, takich ogólnych, niezależnych od tej wojny, niezależnych od działań samego Putina. To jest duże ryzyko, które dotyka nie tylko dzieci, ale nas dorosłych też. Wydaje mi się, że najsensowniej jest tutaj mówić dzieciom o tym konflikcie w taki sposób, no, że jednak jest jedna strona w jakimś sensie dobra, a druga strona w jakimś sensie zła. To znaczy komuś wyraźnie kibicujemy i nawet, no wiesz, cieszymy się z tego, że zniszczono ileś tam rosyjskich czołgów, tak? A w domyśle też, no niestety, ale życie straciło iluś rosyjskich żołnierzy. To są wiadomości, które my jakoś odbieramy pozytywnie i trudno, żeby było inaczej. Myślę, że trzeba tłumaczyć dzieciom też, że to nie jest tak, że my kibicujemy Ukraińcom, a Rosjanom nie dlatego, że tych lubimy, a tamtych nie lubimy, że takie mamy po prostu zamiłowanie sportowe. Tylko dlatego, że kibicujemy stronie, która się broni przed agresorem, a agresorowi nie kibicujemy. To znaczy, że nasze sympatie wynikają z pewnych określonych wartości. Że to, że jedno państwo bez żadnego powodu najeżdża zbrojnie inne sąsiednie państwo, zawsze wzbudza nasze oburzenie i nasz opór i naszą chęć przeciwstawienia się temu, niezależnie kto kogo. To znaczy, że gdyby Ukraina najechała Rosję i gdyby teraz Moskwa była oblegana, a nie Kijów, no to byśmy oczywiście tak samo wspierali Rosjan, jak wspieramy teraz Ukraińców i tak samo źle życzyli wojskom ukraińskim, jak teraz życzymy źle wojskom rosyjskim. To znaczy pokazać, że to nie jest kwestia, że jedni ludzie są źli, a inni ludzie są dobrzy po prostu sami z siebie jako naród, bo oczywiście się wzmacniają się tu rozmaite nacjonalizmy, które przecież prowadzą do wojen tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku, ale pokazywać wartości, to znaczy pokazywać, że pewne zachowania są niewłaściwe, że wartością też jest to zwykłe, normalne życie, które milionom Ukraińców zostało teraz odebrane i trochę też jego bronimy. Warto też porozmawiać z dziećmi, tak myślę sobie, w kontekście politycznym o całym tym konflikcie. To znaczy pokazywać, że jednak w liberalnych demokracjach, gdzie jednak odpowiedzialność tych władz przedstawicielskich przed społeczeństwem obywatelskim jest bezpośrednia i duża, do takich rzeczy nie dochodzi. To znaczy demokratyczne państwo raczej drugiego sąsiedniego demokratycznego państwa nie napadnie. Napadają sąsiednie państwa reżimy autorytarne i to też jest jakaś lekcja dla dzieci, to znaczy wspieranie po prostu liberalnej demokracji, bo ona tak naprawdę na dłuższą metę jest jedynym czynnikiem, który w sensie politycznym pokój gwarantuje. Czyli jednym słowem tłumaczyć, dlaczego kibicujemy jednym, a nie drugim, że te działania wojenne są oczywiście złe, zawsze tak czy inaczej, że śmierć każdego człowieka jest zła tak czy inaczej, ale że jednak mamy tutaj stronę, której kibicujemy, ponieważ za nią stoją określone wartości, które wspieralibyśmy w drugą stronę, gdyby sytuacja była odwrotna.
Kontynuując spotkanie i kontynuując rozmowę, jest jeszcze kwestia dla mnie niezwykle istotna, mianowicie tak, po pierwsze, dzieci już od jakiegoś czasu mają do czynienia z emigrantami, z dziećmi, które wraz z rodzicami wyjechały z Ukrainy jeszcze przed wojną, natomiast są już w klasach. Czasami też między nimi pojawia się jakaś bariera językowa, ale powiedzmy, że jest to grupa jeszcze mała, natomiast już teraz nie można tego powiedzieć o napływie uchodźców choćby do Krakowa. Jak tutaj wygląda zderzenie młodych ludzi ze sobą, no i jednak z osobami, które na przykład posługują się obcym językiem, językiem niezrozumiałym dla młodziaków. Czy to nastręcza problemów, ewentualnie jakich i w jaki sposób rozwiewać lęk związany no, z innością?
Wiesz co, To jest tak, jak mówisz, że bardzo wiele dzieci, no przynajmniej z perspektywy Krakowa tak to wygląda, ma już doświadczenia z Ukraińcami po prostu. To znaczy w klasie mojego dziecka przed wojną już było dwóch chłopców z Ukrainy. Więc no, jeśli się pojawi już trzecie czy czwarte dziecko, to to nic w sensie jakościowym nie zmienia. Czyli takie doświadczenia już są i one są dosyć dobrze oswajane. Jeśli chodzi akurat o gości z Ukrainy, to tutaj ta obcość jest bardzo niewielka. To są ludzie bardzo do nas podobni pod wieloma względami. To są ludzie o bardzo podobnym języku, to znaczy tej bariery nie ma. Jeżeli Ukraińiec mówi po ukraińsku, ja mówię po polsku, to my się rozumiemy. Tak? Czyli tutaj nie ma tej obcości. To są też ludzie, którzy jeżeli zostaną u nas, to prawdopodobnie będą się bardzo dobrze asymilować, w sensie na przykład takim się bardzo szybko języka prawdopodobnie nauczą. Więc tutaj ta obcość jest taka bardzo, bardzo łatwo oswajalna. Ale oczywiście, że jest taki element. Weź też pod uwagę, że żyjemy w społeczeństwie, które przez ostatnich ileś tam lat bardzo intensywnie straszono uchodźcami. No właśnie ich napływem, ich falą, to zawsze jest taka metaforyka wodna i szczelność granic jest zawsze też się musi tu pojawić.
Tak.
Bardzo nas tym straszono. No i też oczywiście to dzieci to dociera, to znaczy dzieci ten lęk także odczuwają. Zwłaszcza, że jeszcze parę tygodni temu kilkaset kilometrów na północ dalej, na granicy, również wschodniej, wpuszczenie uciekających przed wojną ludzi no, było przedstawiane jako jakieś ogromne zagrożenie dla nas wszystkich, dla naszego państwa i dla naszego bezpieczeństwa.
No
więc
właśnie,
przepraszam,
że ci przerwałam, bo do tego też chciałam właśnie troszkę nawiązać, że to jest bardzo krótki czas pomiędzy skrajnie różnymi postawami reprezentowanymi nie tyle przez społeczeństwo, mam wrażenie, bo my jednak jesteśmy, jak się okazuje, bardzo otwarci. Natomiast ta narracja, która pojawiała się w kontekście, no właśnie, nieodległym i no, może powodować dość duży dysonans zrozumienia w kontekście tego, co się dzieje. A jak to wytłumaczyć?
Ja myślę, że teraz głośniej słychać inną narrację, niż było słychać wtedy, ale to nie jest tak, że ludzie, którzy mieli zdanie na temat osób próbujących przekraczać granicę z Białorusią parę tygodni temu negatywne, to teraz już mają absolutnie pozytywne na temat osób, które kilkaset kilometrów na południe przekraczają granicę z tych samych dokładnie powodów. Ich głos po prostu jest trochę mniej słyszalny. To nie jest tak, że ta narracja kompletnie zniknęła. Ona gdzieś tam jednak jest. I myślę, że też i do naszych dzieci dociera. Wiesz, to też jest jakiś lęk. No wstyd trochę się przyznać do tego, jeśli się go odczuwa, ale dzieci naszego odczuwają na pewno. To nie jest tak, że to nam nic nie zmieni, jeżeli u nas się pojawi, nie wiem, 5 milionów Ukraińców na przykład w ciągu paru miesięcy i zamieszka na stałe. Natomiast myślę też, że dzieciom warto mówić o tym też znowu w spokojny i racjonalny sposób, pokazując, że to ma na przykład bardzo pozytywne konsekwencje w sensie demograficznym. Tak? Znaczy to nas być może uratuje przed katastrofą demograficzną. To z nas uczyni na nowo po kilkudziesięciu latach przerwy społeczeństwo nie monokulturowe, ale wielokulturowe, no choćby dwukulturowe na początek. To też jest przecież ogromna wartość. Tak naprawdę myślę, że mamy tu bardzo wiele do zyskania, ale nie jest tak, że dzieci nie odczuwają lęku. No oczywiście, że odczuwają, bo je tym lękiem karmiono przez wiele miesięcy, a tak naprawdę przez wiele lat. Pamiętajmy przecież, że wybory w roku 2015 zostały wygrane też na fali no właśnie jakiegoś lęku przed emigrantami.
Nie, odleglejszymi kulturowo, ale jednak, tak.
Na pewno. Tak, ale wiesz, potrzeby w sensie nakarmić, napoić i odziać są
tak.
W zasadzie takie same w wszystkich kulturach. No. I ja mam taką nadzieję, że jeśli się trochę oswoimy jako społeczeństwo z tym, że przyjęcie paru milionów osób z Ukrainy no, w zasadzie nas nie zrujnowało, raczej wzbogaciło i że to się ogólnie da zrobić i że ci ludzie są zasadniczo tacy sami jak my, to może nas to trochę bardziej otworzy na tych ludzi, no tak na powierzchni, trochę odleglejszych kulturowo też, że może długofalowo to jednak jakoś tam zaowocuje. Tak samo jak sądzę, że długofalowo ta sytuacja nie sprzyja jednak rozmaitym autokratom i u nas w kraju i w innych krajach Europy, to znaczy, że to jednak będzie ludzi przesuwało w stronę wartości liberalnych i demokratycznych, ale tak jak mówię, długofalowo czy krótkofalowo to niekoniecznie.
No tak, Macieju, jeszcze bardzo często pojawiają się, co zresztą sama robię, informacje o tym, że są książki dla dzieci, które mogą pomóc. Ja jestem wielką orędowniczką otwierania książek, które wcale nie są łatwe na pierwszy rzut oka, ani wizualnie, ani tekstowo. Czasami zresztą słów nie zawierają. Natomiast wydaje mi się, że one mogą być dobrą taką podkładką do tego, żeby zacząć, bo czasami po prostu nie wie się, jak zacząć. Jeśli to pytanie o wojnę, o sytuację w kraju, czy o lęk nie pada bezpośrednio od dziecka, a my mamy potrzebę jednak wyjaśnienia pewnych rzeczy, to zdaje się, że potrzebne nam są czasami narzędzia do tego, żeby tę rozmowę rozpocząć. Powiedz, czy to jest dobry kierunek, czy wręcz przeciwnie, nie powinniśmy się posiłkować czymś, tylko po prostu uwierzyć takiej żywej rozmowie i poznaniu dziecka naszego.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Wiesz co, to jest też dobry kierunek dla nas dorosłych. Jak sobie patrzę na nasze społeczeństwo, na tę moją też bańkę oczywiście internetową, na tych moich przyjaciół i znajomych, którzy bardzo intensywnie i aktywnie się angażują teraz w pomaganie ofiarom tej wojny, to myślę sobie, że to jest też efekt tych wszystkich lektur, no, tych wszystkich książek beletrystycznych, reportażowych o wojnach w różnych zakątkach świata, w różnych epokach, które myśmy w ostatnich latach czytali. Że to jednak jakoś buduje wrażliwość, oswaja też z pewnymi tematami. Trochę człowiek wie, co ma robić w takich sytuacjach. Oczywiście, że dzieciom też należy czytać, należy pokazywać filmy dotyczące, no tu mówimy o wojnach. Nie przychodzi mi do głowy w tej chwili dobra książka o wojnie, ale przychodzi mi do głowy dobry film o wojnie. Film na podstawie książki, ale w tym filmie ta wojna jest pokazana w bardzo sensowny sposób. Mam tu na myśli, może cię zaskoczę, Dwie wieże, to znaczy drugą część tego tolkienowskiego cyklu. W książce też to jest widoczne, ale w tym filmie bardzo. To znaczy, to jest film o wojnie pokazanej z punktu widzenia broniących się cywilów, który pokazuje, no właśnie, pokazuje całą grozę tej wojny, ale daje też nadzieję i pokazuje, że solidarność ludzka, no tam nie tylko ludzka, bo i elfia, i krasnoludzka,
no tak.
Pozwala się jednak złu teoretycznie przeważającemu przeciwstawić. Ja sobie o tym filmie myślę w ostatnich dniach sporo i myślę, że to jest film, który można z dzieckiem przy tej okazji obejrzeć. Niekoniecznie pokazując, że to jest Putin, a to jest Łukaszenka, bo tam też ich jest dwóch oczywiście w tych dwóch wieżach, ale pokazując, że solidarność, nadzieja, odwaga to są jakieś wartości, które czasami pozwalają się przeciwstawić tej, wydawałoby się, silniejszej machinie. Zawsze po stronie tej silniejszej machiny morale zawodzi, jak zawsze. I okazuje się, że to jest jednak ważniejsze niż to, ile kto ma batalionów, orków czy czołgów.
Tak, to prawda. Powiem ci, że faktycznie nieco mnie zaskoczyłeś, bo mam wrażenie, że sięgamy po to, również w materiale filmowym, co przypomina to, co się dzieje. Czyli ja bym szukała pewnie w helikopterze w ogniu, albo w snajperze, albo nie wiem, wróg u bram, jeśli już mówimy o kierunku wschodnim. Natomiast być może faktycznie ten rodzaj opowieści zdecydowanie lepiej mógłby zadziałać w tym momencie. No może moje dziecko wreszcie przestanie bojkotować najlepszą trylogię w historii, jeśli chodzi o przełożenie.
Ja myślę, że bardzo wiele jest książek i filmów, które mogą tu dobrze zadziałać. Pewnie najważniejsza jest obecność dorosłego i komentarz do tego, tak? To znaczy wspólne oglądanie czy wspólne czytanie. Naprawdę w bardzo wielu rzeczach można znaleźć odnośniki do obecnej sytuacji. To takie odnośniki, no właśnie, kojące lęki i dające nadzieję.
Macieju, podsumowując nieco, rozmawiamy, to na pewno, mówimy, przedstawiamy fakty, gdzie w takim razie jest ochrona? Co możemy nazwać ochroną, żeby na przykład poczuć się dobrze albo mieć poczucie, że nie przekroczyliśmy jakiejś granicy u dziecka, której być może nie powinniśmy przekraczać?
Wiesz co, no na pewno drastyczność jakichś obrazów czy treści to jest coś, czego nie warto dziecku serwować. No to chyba jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że jednak chrońmy dzieci przede wszystkim przed lękiem irracjonalnym. Zobacz, mamy też za sobą w ostatnim czasie doświadczenie, no też takie ogólnospołeczne, no właśnie w takiej sytuacji, w której irracjonalizm i lęk zwyciężył, mam tu na myśli pandemię, tak? To nas skłoniło do podejmowania wielu działań zupełnie przeciwskutecznych. To był czas takiego triumfu irracjonalizmu, triumfu strachu, często zupełnie nieuzasadnionego, czy mało uzasadnionego. Myślę, że to jest rzecz, przed którą trzeba dzieci swoje ochronić. To znaczy, no nie rzucić się, wiesz, w wykupowanie płynu Ligola w aptekach, nie rzucić się w działania, które są bezsensowne, a które jedynie potęgują strach, nie dają żadnego poczucia bezpieczeństwa, mnożą tylko i wyłącznie nasze lęki. Przed tym dzieci brońmy. Brońmy oczywiście rozmawiając racjonalnie, przedstawiając fakty, przedstawiając zagrożenia, bo one są, przecież to nie jest tak, że ich nie ma, ale też je ważąc, to znaczy na ile one są poważne, na ile one są realne. No i oczywiście angażując dzieci w miarę możliwości i samych siebie też w realne, aktywne działania pomagające bezpośrednim ofiarom tej wojny. To jest najlepsze, co można zrobić dla siebie i dla swojego dziecka także.
Bardzo Ci dziękuję, Macieju, za rozmowę i za to podsumowanie, które mam nadzieję pokaże kierunki, a może niektórych rodziców czy pracowników oświaty pracujących na co dzień z dziećmi nieco uspokoi. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.